Zdecydowanie odpiera zarzuty. Szef CBA Mariusz Kamiński nie przyznaje się do nadużywania uprawnień i kierowania tak zwaną aferą gruntową.
Wniosek Romana Polańskiego o zwolnienie z aresztu odrzucony przez szwajcarski resort sprawiedliwości.
Praca dyplomowa do końca września, obrona w ciągu maksymalnie 2 miesięcy. W przeciwnym razie powtórka roku.
To sposób Uniwersytetu Jagiellońskiego na tak zwanych wiecznych studentów.
Jeżeli będę odwołany, a premier ma pretekst, to tę cenę warto zapłacić. Odejdę usatysfakcjonowany, mówi Mariusz Kamiński.
Szef CBA od godziny komentuje w Rzeszowie postawionemu przez śledczych zarzuty przekroczenia prawa w akcji biura w resorcie rolnictwa. Kamiński odniósł się też do afery hazardowej.
W Rzeszowie jest Marek Balawajder. Marek, jak Kamiński komentuje zarzuty?
Do samych zarzutów Kamiński odniósł się bardzo krótko. Powiedział, że nie mają one podstaw, są miałkie, wręcz bezczelne. Szef CBA wprost powiązał postawienie mu zarzutów z operacją Blackjack, czyli aferą hazardową. Podał swoje kalendarium wydarzeń. Podkreślił, że premier już w połowie sierpnia miał wszystkie materiały, łącznie z podsłuchami między Zbigniewem Chlebowskim a biznesmenem Sobiesiakiem i miał, jak mówił Kamiński, nie zrobił nic, by sprawę wyjaśnić. Co więcej, podał premierowi nazwiska wprost, konkretne nazwiska osób z rządu zamieszanych w całą aferę, oprócz Drzewieckiego, Chlebowskiego. Mówił też o Szeinfeldzie i o Schetynie. Mocny zarzut, jaki padł z ust szefa CBA, był właśnie wobec wicepremiera Schetyny. Mamy wiedzę, że on też spotykał się z Sobiesiakiem, mówił minister Kamiński. 11 września premier dostał od szefa CBA informację, notatkę, gdzie było wprost napisane, że jest przeciek, że doszło do przecieku i również, jak mówił Kamiński, premier nic z tym nie zrobił. Minister Kamiński wciąż odpowiada na nasze pytania. Rzeszów, Marek Balawajder.
To popołudniowe fakty w RMF FM. Policja ma problem ze zbadaniem ponad 300 automatów, tak zwanych jednorękich bandytów, zatrzymanych podczas dużej akcji CBŚ w kwietniu.
Biuro i służba celna przeprowadziły ją, bo podejrzewały, że na automatach dopuszczone są gry za wyższe stawki, niż przewiduje to prawo.
Mariusz Piekarski zajmuje się sprawą. Mariusz, dlaczego przez pół roku nie udało się sprawdzić maszyn?
Bo trudno znaleźć ekspertów, którzy mogą zająć się badaniem automatów i sprawdzeniem, czy nie były nielegalnie przeprogramowane, tak by kumulować wyższe wygrane, niż przewiduje to prawo. Jak ustaliłem, eksperci od maszyn hazardowych nie chcą współpracować z policją, by nie wypaść z branży, by potem liczyć na kolejne zlecenia, bo maszyny powstają na rynku jak grzyby po deszczu. Bez analizy automatów trudno będzie udowodnić, na których grano za wyższe stawki, a więc od których powinno się płacić wyższy podatek.
Z informacji Centralnego Biura Śledczego wynika, że Skarb Państwa mógł stracić na tego rodzaju operacjach około 2,5 miliardów złotych.
Mówi Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji. Policjanci chcą też zbadać automaty, czy nie dochodziło na nich do prania brudnych pieniędzy. Jakim cudem na maszynach ustawionych niemal w szczerym polu generowane są gigantyczne wygrane, a przez automaty o teoretycznie niskich wygranych rocznie przychodzi ponad 8 miliardów złotych.
Katowicka policja szuka rodziców 10-miesięcznej dziewczynki znalezionej w centrum miasta. Pozostawiony wózek z dzieckiem w środku został znaleziony 1 października na placu Alfreda. Dziewczynka jest teraz w szpitalu.
Szwajcarskie Ministerstwo Sprawiedliwości odrzuca wniosek Romana Polańskiego o zwolnienie z aresztu. Władze obawiają się jego kolejnej ucieczki.
Reżyser został aresztowany 1,5 tygodnia temu na lotnisku w Curychu na podstawie amerykańskiego nakazu aresztowania. Amerykanie zarzucają mu, że przed ponad 30 lat uwiódł 13-latkę.
Polański jest teraz osadzony w areszcie ekstradycyjnym w Curychu. Skończyła się era wiecznych studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczelnia wprowadziła nowe przepisy nakazujące przyszłym magistrom oddanie pracy dyplomowej do końca września i obronę jej w ciągu maksymalnie 2 miesięcy.
Przekroczenie tego terminu oznacza powtórkę ostatniego roku. Przed uniwersytetem jest nasz reporter Maciej Grzyb. Dlaczego uczelnia tak ostro wzięła się za wiecznych studentów?
Z oszczędności czasu i pieniędzy wieczni studenci zabierali cenne godziny wykładowcom, zajmowali także miejsca w akademikach, korzystali ze zniżek i blokowali sale wykładowe dla młodszych studentów.
Tych tak zwanych porządnych studentów to na pewno irytowało, natomiast na pewno część się cieszyła, że właśnie mogą w dalszym ciągu używać tego życia studenckiego. No, żeby był milej.
A miło właśnie się skończyło, podsumowuje Katarzyna Pilitowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te zmiany to mały szok dla studentów.
Niestety. Może być mały problem. Wiem, że dużo znajomych z tego korzystało i wyszło im to na dobre, więc nie uważam, żeby to było coś złego.
Jeszcze kilka lat studiów, więc na razie się tym nie przejmuję.
A za moich czasów wieczni studenci były to osoby co najmniej kultowe. Znały one upodobania wszystkich sekretarek i słabe strony profesorów, a tą bezcenną wiedzę można było zdobyć tylko wtedy, kiedy studia zaczynało się przed 20, a kończyło po 30.
Wniosek dwóch lesbijek, które chciały zostać pierwszym prawnie zarejestrowanym w Rosji związkiem homoseksualnym, odrzucony przez moskiewski sąd. Wcześniej rejestracji związku odmówił Irinie Fet i Irinie Szypitko Urząd Stanu Cywilnego. Powołał się na definicję małżeństwa, które w świetle prawa jest związkiem kobiety i mężczyzny. Kobiety zaskarżyły tę decyzję do sądu, a ten uznał rację urzędników.
Kobiety się jednak nie poddają, planują apelację od wyroku. Ponadto chcą jeszcze w tym miesiącu zawrzeć związek małżeński w Kanadzie i po powrocie zabiegać o jego uznanie.
David Letterman, gospodarz najsłynniejszego show w amerykańskiej telewizji, publicznie przeprasza żonę za romans. Do zdrady doszło przed ich ślubem. Niewierność Lettermana wyszła na jaw, kiedy pracownik telewizyjnego gwiazdora chciał go zaszantażować.